Drodzy bracia i siostry, prawda biblijna o zmartwychwstaniu Chrystusa i później o zmartwychwstaniu nas jest fundamentalną prawdą, z której nie wolno nam nigdy zrezygnować. Bez prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa nie ma chrześcijaństwa. Oczywiście też nie ma prawdziwego chrześcijaństwa bez prawdy o odkupieniu przez krew świętego Pana Jezusa na krzyżu Golgoty, ale musi ten Zbawiciel być żywy, żeby móc ratować grzeszników z grzechu. On nie tylko umarł, ale i powstał z martwych. I pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, werset 14, w krótkich słowach pokazuje, co Bóg dokonał i czego jeszcze dokona. Pierwszy list do Koryntian, 6 rozdział, werset 14. A Bóg i Pana wskrzesił i nas wskrzesi przez moc swoją. I ta prawda jest zakorzeniona tak w księgach Starego, jak i Nowego Przymierza. I korzenie jej wypływają ze Starego Przymierza. I takim szczególnym miejscem, które głosi zmartwychwstanie Zbawiciela, jest Psalm 16. Jego pisarzem był Dawid, król Izraela, i jest jednym z psalmów mesjańskich, które w Nowym Testamencie są interpretowane jako zapowiedź Jezusa Chrystusa, naszego błogosławionego Pana, zwłaszcza w odniesieniu do Jego zmartwychwstania. W historycznym kontekście ten psalm zawiera też pewne uczucia Dawida natchnione, że ufał on w Bożą ochronę, błogosławieństwo, ale całość wybiega daleko poza doświadczenie Dawida, wskazuje na Mesjasza jako tego, który w pełni doświadczy Bożego wybawienia, zwłaszcza jeśli chodzi o zwycięstwo nad śmiercią. Kluczowe wersety Psalmu 16 są cytowane w dwóch miejscach Dziejów Apostolskich, w drugim rozdziale i w 13 rozdziale. Drugi rozdział od 25 do 31 i 13 rozdział od 35 do 37. Jest to proroctwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Na początek, drodzy, nakreślmy sobie ogólnie treść Psalmu 16. I przypomnijmy, że psalmy jako księga Starego Przymierza, Starego Testamentu, to jest zbiór pieśni i modlitw ludu Bożego Starego Przymierza. Ale ukryte są w nim ziarna, które wykiełkowały w pełni w Nowym Przymierzu. I tutaj psalm 16 jest taką pieśnią ufności. I jest więcej psalmów ufnościowych, gdzie psalmista wyraża pełne zaufanie do Boga. Pokłada w nim całkowitą swoją nadzieję. I właśnie psalmista, Dawid, który to pisze, wyraża radość z tego, że doświadcza bliskości Boga. Wyraża przekonanie, że ma pewność Bożej ochrony i że ma nadzieję na życie w Bożej obecności w przyszłości. W kontekście mesjańskim psalm ten jest wykładany przez apostołów Piotra i Pawła jako proroctwo o Mesjaszu, który w pełni ufa Bogu, unika grzechu i ostatecznie pokonuje śmierć przez zmartwychwstanie. I kluczowe wersety tego psalmu 16, zwłaszcza 8 do 11, wskazują na Mesjasza jako tego, który nie pozostanie w grobie, ale jego życie się objawi przez zmartwychwstanie i stanie się wzorem dla wierzących. I teraz przeczytajmy ten psalm po takim wprowadzeniu cały, a później wyłożymy kluczowe wersety. Czytamy tak, psalm 16, Michtam Dawidowy. Strzeż mnie, Boże, bo w Tobie szukam schronienia. Rzekłem do Pana, Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Zatrzymajmy się przez chwilę na tym. Najwyższym dobrem dla człowieka jest Bóg. W niektórych psalmach nazywany Bóg jest działem człowieka Bożego. Dział w Izraelu to była najwyższa wartość, pewien teren przydzielony danej rodzinie, danemu rodowi. A niektórzy psalmisty mówią, że Bóg jest tą najwyższą wartością. I właśnie mówi, nie ma dla mnie dobra poza Tobą. Czytamy dalej, do świętych zaś, którzy są na ziemi, to są szlachetni, w nich mam całe upodobanie. I czyż my tego dzisiaj nie doświadczamy, że inni wierzący, mamy w nich upodobanie, oni okazują nam serdeczność, my im czujemy związek z nimi, bo w Chrystusie, w Ewangelii jesteśmy jedno. My możemy powtórzyć za psalmistą, że mamy upodobanie w ludziach wierzących, lubimy się zgromadzać z dziećmi Bożymi. Nie wierzymy w jakiś tylko Kościół niewidzialny. Wierzymy w Kościół konkretny, ludzkich serc, złączonych Jego, Pana Jezusa, krwią. I czytamy, rozmnożą się boleści tych, którzy chodzą za cudzymi bogami. Nie złożę im ofiar z krwi i nie wezwę imion ich wargami swoimi. Zarówno Stary, jak i Nowy Testament jednoznacznie potępiają wszelkie bałwochwalstwo, wszelkich bożków. To jest pierwsze i drugie przykazanie, tak wiemy z dekalogu, że nie można mieć innych bogów, a także czcić Boga za pomocą religijnych wizerunków. I psalmista wyraża, że zły los czeka tych, którzy czczą jakichś bożków. Chodziło tam w tym kontekście o okoliczne narody pogańskie, które miały upodobanie w swoich jakichś bóstwach. Dawid mówi, że nawet nie wezwie ich imion, nie będzie wymawiał ich imion. I czytamy dalej. Pan jest działem moim i kielichem moim. Ty strzeżesz losu mojego. To, co mówiłem, że ta najwyższa wartość, jakie było terytorium przydzielone każdej rodzinie w Izraelu, każdemu plemieniu, ten grunt taki, tak, gdzie mogli się pobudować, różne rzeczy robić, to dla niego tym działem, dla Dawida, tą najwyższą wartością był Bóg Ojciec. I właśnie był kielichem jego. On go poił, on go uszczęśliwiał. On strzegł jego losu, strzegł losu Dawida. I bądźmy pewni, bez względu na to, co przechodzimy, czy to będzie poważna choroba, czy trudności w rodzinie, czy jakieś nieprzyjemne relacje w pracy, czy ktoś, kto się na nas uwziął i jakoś nam szkodzi. Bóg strzeże naszego losu. Nasz los jest w Jego pewnych rękach. Możemy Mu całkowicie zaufać. I dalej czytamy, część moja przypadła w miejscach uroczych, także dziedzictwo moje podoba mi się. Psalmista, zobaczmy, był wdzięczny za to, co Bóg mu dał. Jest taka piękna pieśń w języku angielskim, count your blessings, policz swoje błogosławieństwa, po polsku policz dary, które dał ci Pan. Pomyślmy, jak bardzo ubłogosławił nas wszystkich dobry Bóg. Ile kiedyś mieliśmy, kiedy zaczynaliśmy życie, a ile Bóg nam dał w ciągu naszego życia. Ile się wzbogaciliśmy. Nie chodzi mi o to, o dobra materialne tylko, ale iloma dobrodziejstwami Bóg nas obsypał w czasie naszego życia. Nasz naród ma jedną wielką wadę. Spotyka się dwóch biznesmenów i jeden mówi, co tam u ciebie? Stara bida. A drugi mówi, no ta stara jest lepsza od tej nowej. I chodzi o to ciągłe to narzekanie. Bądźmy wdzięczni. Bądźmy wdzięczni. Tak jak Dawid, że podobało mu się jego dziedzictwo. I mówi dalej, błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Doświadczyłeś tego, bracie? Doświadczyłeś tego, siostro? Że Bóg cię poucza, że daje ci wskazówki, że przemawia do ciebie, na przykład przypomina ci jakieś Słowo Boże, które jest dla ciebie ważne w danym momencie, albo jakieś daje ci prowadzenie Ducha Świętego, daje ci przekonanie, że masz coś zrobić, albo no, daje ci taki zgrzyt, że nie masz czegoś robić, zamyka przed tobą drzwi. Bóg poucza, Bóg prowadzi swoje dzieci. I teraz przechodzimy do wersetów typowo mesjańskich, od 8 do 11. Mam zawsze Pana przed sobą. Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja. Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie, bo nie zostawić duszy mojej w otchłani. W tekście oryginalnym Szeolu. Nie dopuścisz, by Twój pobożny oglądał grób. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu Twoim, rozkosz po prawicy Twojej na wieki. I spróbujmy omówić te wersety. 8 i 9 wyraża niezachwianą ufność psalmisty w Bożą obecność i ochronę. W kontekście mesjańskim. Chodzi o Pana Jezusa, który, jak mówi pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział, werset 16, w poprawnych przekładach, jak Biblia Króla Jakuba, uwspółcześniona Biblia Gdańska, czy stara Biblia Gdańska, jest Bogiem objawionym w ciele. Ten Syn Boży to jest odwieczny Bóg i odwieczny Syn, nie Ojciec, ale Syn, który wcielił się, stał się człowiekiem. I on jako człowiek w pełni ufał swemu Ojcu. On był uniżony. Jak mówi list do Filipian, on chociaż był w postaci Boga, to nie uważał swej równości z Bogiem za grabież, ale uniżył się. Uniżenie Pana Jezusa wiązało się z człowieczeństwem. Jako człowiek tutaj na ziemi, którego boskość nie zginęła, nie rozpłynęła się, bo boskość jest niezbywalna, ona nie zanika, ona jest stale i w Grece konstrukcja w liście do Filipian w drugim rozdziale, będąc w postaci Bożej, oznacza, że zawsze, odwiecznie, zawsze jest stale w postaci Boga. I chociaż był tu na ziemi jako człowiek, to jednocześnie pozostawał cały czas Bogiem. I on jako człowiek nauczył się posłuszeństwa przez to, co wycierpia, jak mówi list do Hebrajczyków. Wszedł w nasze buty z wyjątkiem grzechu. On stał się dla nas wyrozumiałym, miłosiernym, łaskawym arcykapłanem, jak czytał nam dzisiaj brat Tomasz. A żeby takim się stać, musiał przejść pewną drogę tu na ziemi. I właśnie ta droga polegała na człowieczeństwie. On oczywiście był Bogiem człowiekiem, ale nie okazywał zawsze i wszędzie tej boskości. Przy pewnych sytuacjach wyraźnie okazywał swoją boskość. Na górze przemienienia była taka chwała, że Piotr oniemiał. Może namioty rozbijemy, jeden dla Eliasza, drugi dla Mojżesza, jeden dla Ciebie, Panie. I chodzi o to, że były momenty, w których mówił typowo boskie słowa. Na przykład, mój Ojciec aż dotąd działa i ja działam, w Ewangelii Jana 5 rozdział. Albo mówi, co Ojciec czyni, to samo i Syn czyni. Wyobraźcie sobie, gdybym powiedział, robię to samo, co Bóg, za kogo byście mnie uznali? Za ogromnego bluźniercę. A Syn mówi w 5 rozdziale Ewangelii Jana, to co robi Ojciec, to samo i Syn czyni. I mówi, że wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna tak samo jak czczą Ojca. I zobaczmy, są takie fragmenty, w których Chrystus pokazuje swoją wielką chwałę już na ziemi. Kiedy mówi, że nikt nie wydrze owiec z ręki Jego, tak jak nikt nie może wydrzeć owiec z ręki Ojca w Ewangelii Jana 10 rozdziale. Co to mówi? Owieczki Boże, ludzie Boże są na całej ziemi. To jaki musi być potężny Pan Jezus, że żadnej owieczki nie zgubi, prawda? O wszystkich wie, musi być wszechwiedzący. Wszystkie potrafi objąć opieką, musi być wszechobecny. Żaden diabeł, żadna siła nieprzyjacielska nie przeszkodzi mu w opiece nad owieczkami, więc jaki jest wszechmocny. Takiego cudownego Zbawiciela mamy, jak mówi 10 rozdział Ewangelii Jana i on tam mówi, ja daję im życie wieczne. On daje życie wieczne. Stworzenie stworzeniu może przekazać życie wieczne? To jest ważne w rozmowach ze świadkami, z innymi badaczami, z innymi, którzy w jakiś sposób pomniejszają Pana Jezusa. Nie wierzą, że jest w całej pełni Bogiem. Ale pamiętajmy, że też jest Jego człowieczeństwo pokazane. Zmęczony u studni w Samarii, prawda? Zmęczony, pragnący się napić. Więc jest też pokazane Jego człowieczeństwo, ale człowieczeństwo bezgrzeszne. I zobaczmy, on w pełni ufał Ojcu podczas swojego ziemskiego życia i męki. On w pełni był poddany Ojcu. On miał być przeciwwagą dla pierwszego Adama. Pierwszy Adam stał się nieposłuszny, ostatni Adam, jak pięknie ilustruje to list do Rzymian, 5 rozdział, swoim posłuszeństwem, to był, że był wierny Ojcu, mógł złożyć doskonałą ofiarę i po prostu dokonać zadośćuczynienia za nasze grzechy. Tym warunkiem niezbędnym, żeby on był naszym bezgrzesznym Mesjaszem, było to, że będzie posłuszny Ojcu, jak mówi list do Filipian, i to aż do śmierci krzyżowej. I drugi rozdział nam pięknie ilustruje dzieł apostolskich od 22 wersetu, jak ten psalm się wypełnił. Te wersety 8 i 9, 16 psalmu. Zobaczmy Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, od 22 do 28 wersetu. Mężowie izraelscy, posłuchajcie tych słów. Jezusa Nazareńskiego, męża, którego Bóg wśród was uwierzytelnił przez czyny niezwykłe, cuda i znaki, jakie Bóg przez niego między wami uczynił, jak to sami wiecie, gdy według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili. Ale Bóg go wzbudził, rozwiązawszy więzy śmierci, gdyż było rzeczą niemożliwą, aby przez nią był pokonany. Dawid bowiem mówi o nim: miałem Pana zawsze przed oczami mymi, gdyż jest po prawicy mojej, abym się nie zachwiał. Przeto rozweseliło się serce moje i rozradował się język mój, a nadto i ciało moje spoczywać będzie w nadziei, bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty Twój oglądał skażenie. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność Twoją. Czyli apostoł Piotr w dniu Pięćdziesiątnicy cytuje te wersety i wskazuje na Pana Jezusa jako tego, który zawsze miał Boga Ojca przed oczami i którego serce radowało się nawet w obliczu śmierci, ponieważ wiedział, że Bóg go nigdy nie opuści. Bezpieczny spoczynek ciała zapowiada zmartwychwstanie, w którym ciało Jezusa nie uległo rozkładowi. Czyli Pan Jezus według tego tekstu cytowanego przez Piotra z psalmu 16 jako doskonały sprawiedliwy żył w doskonałym zjednoczeniu ze swoim Ojcem, doskonałej społeczności, co pozwoliło mu przejść przez cierpienie i śmierć z niezachwianą wiarą. Radość serca i duszy Mesjasza wskazuje na jego pewność zwycięstwa, które osiągnął w zmartwychwstaniu. I tu zatrzymajmy się przez chwilę. Są takie poglądy, czasem skrajnie głoszone, że nasze zbawienie wisiało na włosku, że Pan Jezus no to tak z trudem się zmagał i takie niepewne to było, czy On da radę. To niektórzy właśnie tacy fantaści głoszą z niektórych sekt. Ale Księga Izajasza, 52 rozdział, werset 12 mówi: oto szczęśliwie się powiedzie mojemu słudze, będzie nader wywyższony i bardzo wysoko wyniesiony. Misja Chrystusa, Zbawiciela była z góry pewna. Tam nie było, że coś, oj, może tam się coś nie uda. Nie, to była misja z góry pewna na 100%. I owszem, Chrystus znosił zmagania, ale miało mu się szczęśliwie powieść. To było pewne, że on zwycięży. I nie dajmy sobie mówić takich poglądów, które przesadnie kombinują przy Słowie Bożym. Pamiętajmy, jak coś jest mętne, coś jest niejasne, to znaczy, że człowiek majstruje przy Słowie Bożym. A Słowo Boże wyraźnie mówi, że ta misja miała być szczęśliwa i udana. I wróćmy do psalmu 16, to jest kluczowy werset, jeśli chodzi o zmartwychwstanie, 10. Właśnie jeszcze 9 przeczytam. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie. I tutaj ten 10. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał grób. I tutaj w innym przekładzie czytamy: bo nie zostawisz duszy mojej w Szeolu, ani nie dozwolisz, by wierny twój oglądał zepsucie. I tutaj musimy sobie jedną rzecz wyjaśnić, że w hebrajskim języku słowo nefesh, tłumaczone na dusza, ono nie pasuje do pojęcia duszy w świecie greckim. I często tam mówiono na przykład: moja dusza, to człowiek miał na myśli samego siebie, czyli ja. Twoja dusza, ty. Mojej duszy, mnie. Czyli nie zostawisz mnie w Szeolu. Tu mylnie możemy zrozumieć cały ten werset, jeżeli pomyślimy, że chodzi o samą duszę. Tu chodzi o Chrystusa jako człowieka, który umarł. On nie miał pozostać w krainie umarłych. I to jest kluczowy werset, kluczowe proroctwo cytowane w Nowym Testamencie przez apostoła Piotra i Pawła jako zapowiedź zmartwychwstania Pana Jezusa. Zacznijmy może od Piotra. Przeczytamy wersety 29-33, jak on to tłumaczy, ale zacznijmy nawet od 27. Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani i nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Drugi rozdział dziejów, tak? I dalej czytamy. Dałeś mi poznać drogi żywota, napełnisz mnie błogością przez obecność twoją. I teraz wykładnia apostoła Piotra. Zobaczmy, jak on precyzyjnie mówi, głosi z mocą. Mężowie, bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy. Będąc jednak prorokiem i wiedząc, że Bóg mu zaręczył przysięgą, iż jego cielesny potomek zasiądzie na tronie jego, mówił, przewidziawszy to, o zmartwychwstaniu Chrystusa, że nie pozostanie w otchłani, ani ciało jego nie ujrzy skażenia. I dalej mówi jeszcze Piotr, tego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. Więc apostoł Piotr wskazuje, że skoro Dawid pisał takie rzeczy, to nie mógł pisać o sobie, bo jego grób był i jego rozłożone członki ciała pozostawały w ziemi. I on nie powstał z martwych, on pisał nie o sobie, ale o Mesjaszu, że jego ciało w krainie umarłych w grobie nie pozostanie, w grobowcu, że nie doświadczy rozkładu ciała. Hebrajskie słowo szachat znaczy rozkład w psalmie 16, a szeol oznacza krainę umarłych, symbolizuje grób lub stan śmierci. Także widzimy, że chociaż ciało Dawida uległo właśnie takiemu rozkładowi, to sam fakt, że ten psalm na nim się nie wypełnił, nie przeczy, że wypełnił się doskonale na Jezusie Chrystusie, Synu Bożym, a naszym Panu. Jego właśnie ciało nie uległo rozkładowi, ale powstał z martwych na trzeci dzień. I podobną myśl zawiera 13 rozdział Dziejów Apostolskich. I tutaj przeczytamy wersety 34-37. A że go wzbudził z martwych, aby już nigdy nie uległ skażeniu, powiedział to tak. Dał wam święte rzeczy Dawidowe, rzeczy pewne. Dlatego i na innym miejscu mówi, nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie. Dawid bowiem, gdy wykonał służbę, jaką mu wyroki Boże za jego pokolenia wyznaczyły, zasnął, czyli inaczej umarł. Został przyłączony do ojców swoich i oglądał skażenie. Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia. Ten werset z psalmu 16, werset 10, jest jednym z najmocniejszych starotestamentowych dowodów na zmartwychwstanie Mesjasza. Na to, że on musiał umrzeć i musiał zmartwychwstać. Piotr, apostoł w Dziejach Apostolskich, podkreśla, że Dawid jako prorok przewidział zmartwychwstanie Chrystusa, że Jezus jako wierny, Boży, hasid po hebrajsku, święty inaczej, został wskrzeszony, aby wypełnić Boży plan zbawienia. I idziemy dalej do psalmu 16, werset tym razem 11. Czytamy tutaj tak. Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy twojej na wieki. Znaczenie mesjańskie. Ten werset zapowiada ostateczne zwycięstwo Zbawiciela nad śmiercią i jego wywyższenie do tego, żeby przebywał na zawsze w Bożej obecności. Ścieżka życia, o której czytamy tutaj, droga życia w kontekście mesjańskim odnosi się do zmartwychwstania i życia wiecznego, które Jezus osiągnął, jak to ujmuje Paweł w liście do Kolosan 1,18, jako pierworodny spośród umarłych. Bo on był pierwszym, który zmartwychwstał do nieśmiertelnego życia. W historii ludu Bożego były wskrzeszenia zmartwych. Prorok Eliasz i prorok Elizeusz wskrzeszyli chłopców. Człowiek, który dotknął kości Elizeusza, też zmartwychwstał. Ale ci ludzie potem umarli. To nie były zmartwychwstania do nieśmiertelnego życia. Poza tym wiemy, że Pan Jezus wskrzesił córkę Jaira, syna wdowy z Nain, wskrzesił Łazarza, swojego przyjaciela. Wiemy też, że w Ewangelii według Mateusza jest powiedziane o świętych, którzy wyszli z grobów. Ale właśnie Pan Jezus był pierwszym, który powstał w chwalebnym ciele do nieśmiertelnego życia. I tutaj pełnia radości i rozkosze po prawicy Bożej wskazują na wywyższenie Pana Jezusa do chwały Ojca po prawicy Jego. I tu zobaczmy do wersetów biblijnych konkretnych. Zobaczmy najpierw do Dziejów Apostolskich, gdzie jest przypadek Szczepana opisany, jego sytuacja, tego męczennika. 7 rozdział Dziejów Apostolskich, wersety 55 i 56. Czytamy właśnie o Szczepanie. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej i rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Jak jego słuchacze się ucieszyli? Podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. Do dzisiaj w judaizmie niemesjańskim pogląd, że obok Boga Jahwe może istnieć ktoś drugorzędny na tym samym poziomie chwały boskiej jak on, jest nie do przyjęcia. I dlatego judaizm ten tradycyjny odrzuca boskość Chrystusa. Ale właśnie tu widzimy, że Chrystus jest po prawicy Ojca. I nawet Szczepan modli się do Niego. Jego chwała jest widoczna. Został wywyższony, uwielbiony, otoczony chwałą. List do Hebrajczyków też zawiera taką ciekawą myśl. 1 rozdział, werset 3, gdzie mówi o Chrystusie. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty i podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy, dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Czyli to właśnie ta pełnia radości po prawicy Ojca, te rozkosze dotyczą wywyższenia Syna Bożego. I ten tekst łączy się pięknie z zapowiedzią Zbawiciela, że zmartwychwstanie i zostanie wywyższony. Ta zapowiedź jest w mowie pożegnalnej Pana Jezusa, gdzie częścią tej mowy pożegnalnej jest 16 rozdział Ewangelii Jana, wersety 20-22. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wypłakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina. Lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce, w gwoli, czyli ze względu, w gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. Zobaczmy. Ujrzę was. To jest zapowiedź zmartwychwstania i wielkiej radości, która spotkała uczniów, którzy spotkali Zbawiciela, który powiedział: pokój wam. Także Pan Jezus jako Mesjasz nie tylko sam przeszedł ścieżką życia przez zmartwychwstanie, ale także otworzył drogę dla wierzących. I w mowie pożegnalnej Pana Jezusa też w 14 rozdziale jest o tym mowa. Od 14 rozdział, od 1 wersetu. Gdy Pan Jezus taką smutną rzecz powiedział Piotrowi w ostatnim zdaniu 13 rozdziału: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, zanim kur zapieje, trzykroć się mnie zaprzesz, wskazał tu na to, że gorliwość oparta na ciele bez Ducha Świętego nie przyniesie rezultatu, że Piotr się załamie, ale zaraz pociesza. Pan Jezus nie jest kimś, kto chce nas dołować. Owszem, On nas napomni, ale On nas podniesie. Czytamy: niechaj się nie trwoży serce wasze, wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. Niektóre inne przekłady mówią: wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań, gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. W domu Ojca jest wiele mieszkań, nie tylko 144 tysiące, jak niektórzy chcą. Gdyby było inaczej, gdyby była ograniczona liczba mieszkań, Pan Jezus by nam powiedział, ale idzie przygotować nam miejsce. I czytamy, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Czasami rozmawiamy z ludźmi, którzy mówią, ludzie z Organizacji Świadków, ale czy to będzie na ziemi, czy to w niebie? Najważniejsze, z kim będziemy, nie gdzie będziemy. Gdzie ja jestem i wy będziecie. Oblubienica Kościół woła, przyjdź Panie Jezu. Kościół chce się zjednoczyć ze Zbawicielem. On oczekuje na osobę, a nie głównie zainteresowany jest, gdzie się z nim spotka. Jeżeli bracie czy siostro, pamiętasz swoje młode lata, jak spotykałeś się z twoim kandydatem czy swoją kandydatką na żonę, tak, z narzeczoną. No, czy tak ważne było, gdzie się spotkasz, czy raczej, że się spotkasz, tak? Ważne z kim. I my też chcemy przede wszystkim być tam, gdzie jest Pan Jezus. I to jest dom Ojca. I czytamy, i dokąd ja idę, wiecie i drogę znacie. Rzekł do niego Tomasz, Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jakże możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I słuchajcie, w Biblii Tysiąclecia Katolickiej jest jeszcze dobitnie oddane. Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. To słowo inaczej daje jeszcze inną jakość. Jeszcze dobitniej brzmi. Pan Jezus jest tą drogą. Kiedy ja mam czasami rozmowy z kolegami buddystami, z którymi kiedyś działałem w środowisku artystycznym, muzycznym, to oni są w stanie go uznać za nawet za Syna Bożego, za wybitnego kogoś, szczególnego, oświeconego, ale nie za jedynego. A my uznajemy go za jedynego Syna Bożego, za jedyną drogę. I nie uważamy, że chrześcijaństwo jest jakieś marginalne, tylko może dla Europy i Ameryki. Nie. Chrystus jest dla całej ludzkości. On jest jedyną drogą do Boga, jedyną drogą do zbawienia. I nie ma tego, że tam w Indiach mają mieć inną drogę, a w Chinach jeszcze inną. Nie, jest, Jezus jest dla wszystkich nasz Pan. I dalej czytamy, gdybyście byli mnie poznali i Ojca mego byście znali, odtąd go znacie i widzieliście go. Także w osobie Chrystusa mamy dostęp do Ojca, do tronu łaski. I list do Hebrajczyków jeszcze pięknie pokazuje nam tę drogę. W 10 rozdziale, wersety 19 i 20. Mając więc, bracia, ufność, iż przez krew Jezusa mamy wstęp do świątyni, drogą nową i żywą, którą otworzył dla nas poprzez zasłonę, to jest przez ciało swoje. Czyli wywyższenie Mesjasza do Bożej prawicy potwierdza jego boską tożsamość i panowanie. To, że Bóg Ojciec go wzbudził z martwych, jest najlepszym dowodem, że w pełni przyjął jego ofiary, zaakceptował jego służbę, że jego służba była nienaganna, że on dokonał wiecznego odkupienia. Kiedy powiedział na krzyżu Golgoty, wykonało się, to rzeczywiście wykonało się, dokonał wielkiego zbawienia, jak mówi list do Hebrajczyków. Także podsumujmy sobie Psalm 16. Jak on w sposób mesjański wypełnił się w Jezusie Chrystusie z Nazaretu. Najpełniej się spełnił w Nim, w Jego osobie. On jest tym sprawiedliwym, ufającym Bogu. Jak mówią wersety 8 i 9, żył w doskonałej harmonii z wolą Ojca, nawet w obliczu męki i śmierci. Mówiąc to słowami listu do Filipian, był posłuszny aż do śmierci krzyżowej. I wyraził niezachwianą wiarę w Bożą opiekę. Powiedział pewnego razu, nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną, bo ja zawsze czynię to, co się Jemu podoba. On jest zmartwychwstałym Mesjaszem. Jego dzieło nie polegało tylko na śmierci. Oczywiście ta śmierć jest zbawienna, ale martwy Zbawiciel by nie mógł nikogo wybawić. Jezus żyje, drodzy! Cieszmy się, bracia i siostry! Pan Jezus jest żywym Zbawicielem. Jezus nie został pozostawiony w grobie, nie doświadczył rozkładu, co potwierdza jego zmartwychwstanie jako wypełnienie proroctwa. I drodzy, to jest też dla nas cudowna nadzieja, że my zmartwychwstaniemy. Zobaczmy do listu do Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset. Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego, a inne przekłady współczesne bardziej mówią chwalebnego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko poddać sobie może. Zobaczmy, Chrystus powstał w tym samym ciele, w którym umarł, ale wyniesionym do chwały, chwalebnym, mającym niesamowite właściwości, bo wchodził do uczniów przez zamknięte drzwi, znikał. Apostoł Jan, kiedy go zobaczył, padł do jego stóp. To jest wywyższony, chwalebny Zbawiciel. My też nasze znikome ciała mamy mieć przemienione, chwalebne ciała. Jak mówi pierwszy list do Koryntian, mamy mieć ciała nieśmiertelne i nieskażone. W nas nie będzie nawet plamki grzechu czy jakiejś niedoskonałości. Będziemy mieć ciała chwalebne, zmartwychwstałe. To jest dla nas cudowna nadzieja. I Zbawiciel, jak czytaliśmy w wersecie 11, jest wywyższonym królem. Po zmartwychwstaniu został wywyższony do Bożej prawicy, gdzie króluje jako Pan i Zbawiciel. Jest wreszcie, jak mówi o tej drodze, werset 11 psalmu 16, drogą do życia wiecznego. Przez swoje zmartwychwstanie Pan Jezus otworzył drogę życia dla wierzących, oferując nam pełnię radości w Bożej obecności. I tutaj warto też przypomnieć sobie słowa z Ewangelii Jana, 11 rozdział, 25 i 26 werset, gdzie Zbawiciel zapewnia, jak cudowne jest pokładanie w nim ufności. 25 i 26 werset 11 rozdziału Ewangelii Jana. Rzekł jej Jezus, to znaczy Marcie, swojej przyjaciółce, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. I pytanie do Marty jest też pytaniem do każdego z nas. Czy wierzysz w to? Taka wiara pomoże nam stanąć kiedyś, być może nie dożyjemy powrotu Chrystusa, ale w obliczu śmierci. Mój brat, z którym współpracuję z Bydgoszczy, odwiedzał pacjentów onkologicznych Świadków Jehowy w Centrum Onkologii w Fordonie, dzielnicy Bydgoszczy. Był załamany. Ci ludzie, długoletni Świadkowie Jehowy, byli przerażeni w obliczu śmierci. Jakby ich wiara zupełnie się załamała. Ja nie mówię, że człowiek chory nie ma kryzysu czasem, ale ludzie wierzący umierają w Bożym pokoju. Wiedzą, dokąd idą, wiedzą, z kim są zjednoczeni, że tak jak mówi Paweł w liście do Filipian, dla niego życiem jest Chrystus, a śmierć jest zyskiem, bo jest u swego Pana. Także psalm 16 jest głęboko mesjańskim tekstem. Zapowiada nam zmartwychwstanie i wywyższenie Pana Jezusa. Kluczowe wersety wskazują nam na Zbawiciela jako tego, który w pełni ufa Bogu, nie zostaje w grobie, jego ciało nie ulega rozkładowi i osiąga pełnię radości w Bożej obecności. Zarówno apostoł Piotr w 2 rozdziale Dziejów Apostolskich, jak i apostoł Paweł w 13 potwierdzają, że to się nie wypełniło na Dawidzie, tylko cząstkowo miał udział w pewnych prawdach z tego psalmu, ale pełna realizacja tego psalmu miała miejsce w przypadku zmartwychwstania Pana Jezusa. I to jest nieodłączny fundament chrześcijańskiej wiary. Także Pan Jezus jest nie tylko sprawiedliwym, ale także zwycięzcą śmierci. Śmierć jest naszym wrogiem. Jako ostatni wróg zostanie zniszczona śmierć, jak mówi pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, i zostanie całkowicie pokonana. Będziemy nieśmiertelni. Nie będzie zakładów pogrzebowych. Będziemy po prostu wolni od wizyt u dentysty, u chirurgów i tak dalej. Będziemy w wielkiej chwale, ale przede wszystkim nie będzie w nas grzechu. Nie będzie niczego złego. I ludzie zbawieni będą na wieki szczęśliwi. I to szczęście ludzi zbawionych będzie tak wielkie, że jak mówi prorok Izajasz, zapomną o wszystkich udrękach tego świata. Prorok Izajasz w 65 rozdziale mówi w wersecie 17. Oto ja stworzę nowe niebo i nową ziemię i nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. a raczej będą się radować i weselić po wszystkie czasy z tego, co ja stworzę. Tak, wszelkie cierpienia, wszelkie nieszczęścia, wszelkie krzywdy tego świata, które może nam zadać diabeł, jego sługusy, Bóg wszystko nam zrekompensuje i to w przeogromny sposób. Wszelkie rany zostaną uleczone. Będziemy absolutnie szczęśliwi na wieki. Pierwszy list do Koryntian właśnie mówi też, że czego oko nie widziało i ucho nie słyszało, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Izajasz też powiedział w pewnym miejscu, że wieczna radość owionie ich głowę, a troska i wzdychanie znikną. Także cudowne mamy obietnice. I drodzy, chciałbym jeszcze z wami się podzielić takim wyznaniem wiary, które kiedyś taki Zachariasz Ursyn skomponował w XVI wieku. On napisał coś takiego, zadał takie pytanie. W czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? I napisał tak. W tym, że ciałem i duszą należę zarówno teraz, gdy żyję, jak i wtedy, gdy umrę, nie do siebie, ale do Jezusa Chrystusa, mego wiernego Zbawiciela. To On swą drogą krwią dał całkowite zadośćuczynienie za moje grzechy, wyzwolił mnie z mocy diabła. To On strzeże mnie tak dobrze, że nawet włos z głowy mi nie spadnie bez woli Ojca Niebiańskiego. Co więcej, wszystko musi służyć mojemu dobru. Dlatego przez Ducha Świętego daje mi On pewność życia wiecznego i pozwala, abym od tej chwili z całego serca pragnął żyć dla Niego. I oczywiście podał konkretne wersety na ten temat, a wśród nich list do Rzymian, 14 rozdział, werset 8. Bo jeśli żyjemy, dla Pana żyjemy. Jeśli umieramy, dla Pana umieramy. Przeto czy żyjemy, czy umieramy, Pańscy jesteśmy. I dalej jeszcze zadał takie pytanie. Z czego powinieneś zdawać sobie sprawę, aby żyć i umierać w taki sposób pocieszony? I odpowiedział tak. Z trzech prawd. Po pierwsze, z ogromu własnego grzechu i niedoli. Po drugie, ze sposobu, w jaki zostałem z nich wyzwolony. I po trzecie, z wdzięczności, jaką winien jestem Bogu za to wyzwolenie. Piękne wyznanie wiary człowieka Bożego. I on w tych dwóch punktach między innymi poruszył taki cenny werset, list do Rzymian, 8 rozdział, werset 28, który w moim przekonaniu najlepiej oddaje po polsku Stara Biblia Gdańska. Stara Biblia Gdańska oddaje to tak. Wiemy, że wszystkie rzeczy dopomagają ku dobremu tym, którzy Boga miłują, to jest tym, którzy według postanowienia Bożego powołani są. Wszystkie rzeczy służą dobru dzieci Bożych. Nawet te niepomyślne. Bóg obraca dla dobra swoich dzieci. Nawet cierpienia, nawet trudności. On obraca dla naszego dobra, bo zaraz 29 werset mówi, że tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby stali się podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Bóg przez te różne okoliczności kształtuje w nas charakter Chrystusa. Także przez niekiedy cierpienia. Nie każde cierpienie podoba się Bogu w naszym życiu, ale On nieraz je dopuszcza. Szukajmy jednak Jego oblicza i zdobywajmy taką wiarę i taką ufność, o jakiej mówi Psalm 16. Taką wiarę, która nam pomoże i w życiu, i wobec śmierci. Która nam pomoże wobec sytuacji, które mogą nas zaskoczyć, przerazić, głęboko zmartwić. Powinniśmy taką wiarę zdobywać, że ciałem i duszą należymy, czy żyjemy, czy umieramy, do naszego wiernego Zbawiciela. I Psalm 16 uczy nas takiej ufności. I to jest bardzo potrzebne. I musimy pamiętać, że Pan Jezus jest żywym Zbawicielem. I już trochę było mówione dzisiaj o tym, że On jest kochanym, takim miłosiernym arcykapłanem. Ale ja na koniec chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na 4 rozdział listu do Hebrajczyków od 14 do 16 wersetu. Mając więc wielkiego arcykapłana, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trzymajmy się mocno wyznania. Czyli co? Wyznawajmy mocno naszą wiarę, trzymajmy się naszej wiary. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. I w tym psalmie 16 widzimy jego człowieczeństwo, że on ufa Bogu, że on wierzy swemu Ojcu jako człowiek. I czytamy, przystąpmy tedy z ufną odwagą do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i znaleźli łaskę ku pomocy w stosownej porze. Ten wywyższony teraz Zbawiciel zaprasza nas, żebyśmy przychodzili. Czy ktoś z nas czasami budzi się w nocy, bo coś spędza mu sens powiek, coś go niepokoi, coś go martwi, coś odbiera mu spokój. Zbawiciel zaprasza. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Inne przykłady mówią, a ja dam wam odpoczynek. Ten Zbawiciel 24 godziny na dobę jest do naszej dyspozycji. Czasami nasz najlepszy przyjaciel ziemski tutaj gdzieś wyjedzie, nie ma czasu, remontuje mieszkanie, no nie może nam poświęcić tyle, ile by nawet chciał, ale mamy kogoś, kto jest do naszej dyspozycji i kto zawsze nas wysłuchuje, on zawsze wstawia się za nami przed Ojcem. I dlatego, drodzy, jak czytamy jeszcze w liście do Hebrajczyków 7:25, dlatego też może zbawić na zawsze tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. On jest zawsze do naszej dyspozycji i mamy społeczność i z Ojcem, i z Synem, jak Słowo Boże mówi w pierwszym liście Jana, 1:3. Ale Zbawiciel powinien nam również być bliski, bo On umarł za nas. Kiedyś pewien człowiek tak powiedział do byłych świadków Jehowy, tak, to Jezus jest naszym Panem, a zatem nie wolno się nam do Niego modlić. I mówią zaraz, no nie, to chyba nie tak. No właśnie, skoro jest Twoim Panem, to masz z Nim łączność. On jest Twoją głową, On jest Twoim Zbawicielem. Dlatego ci wszyscy, a są tacy nauczyciele w internecie, którzy mówią, że nie możemy się zwracać do Zbawiciela, tylko do Jego Ojca, to bluźnią. Pan Jezus jest naszym Panem, jest naszym Bogiem, jak wyznał Tomasz. Pan mój i Bóg mój. Nie tylko Ojciec jest Bogiem, ale i Syn, i Duch Święty także jest Bogiem. I właśnie zwracając się do Syna, robimy to, co jest właściwe. Pierwszy i świętego Jana, 1:3. A społeczność nasza jest społecznością z Ojcem i Synem Jego, Jezusem Chrystusem. I jak już dzisiaj mówiliśmy, kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca. Także taka cudowna nadzieja przed nami. Budujmy taką wiarę, która ostoi się w próbach, która nie będzie Ewangelią sukcesu, która nie będzie nam zapowiadać samych sukcesów, samych udanych rzeczy w życiu. Będą i rozczarowania. I może ta wiara nam pomóc przejść najtrudniejsze rzeczy. I taką wiarę budujmy w oparciu o Słowo Boże, w oparciu właśnie o też psalmy, która będzie wiarą pełną zaufania do Boga, że cokolwiek nas nie spotka, czy to w obliczu trudnych sytuacji życiowych, czy to w obliczu śmierci, ta wiara nie zawiedzie. Ta wiara okaże się skalistym fundamentem naszego życia, czego sobie i nam, drodzy wszystkim, serdecznie życzę. Amen.